Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Prezentacja książki Światło Świata, czyli wywiadu rzeki z Benedyktem XVI, to wydarzenie dnia w Watykanie. Poza tym drugą część audycji poświęcimy życiu Kościoła w Rosji. Moim gościem będzie misjonarz z Syberii, ojciec Stanisław Pomykała. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
W tym wywiadzie skondensowane zostały myśli papieża, jego troski i cierpienia z ostatnich lat, a także program duszpasterski i nadzieje na przyszłość, powiedział arcybiskup Rino Fisichella w czasie watykańskiej prezentacji wywiadu rzeki Petera Zewalda z Benedyktem XVI. Książka nosząca tytuł Światło Świata ukazała się dzisiaj w 8 językach. Polskie tłumaczenie jest oczekiwane w najbliższym czasie, zapewniono w Watykanie.
Pierwszym zaskoczeniem jest fakt, że to nie papież znalazł się w centrum rozmowy, czego można by się spodziewać po wywiadzie, ale Kościół, stwierdził w czasie konferencji prasowej arcybiskup Fisichella. Kościół, który, jak sam papież przyznaje, przeżywa dziś poważny kryzys, zarazem jednak nie przestaje być instytucją powołaną przez Boga, by uobecniać Go w świecie. Stąd optymizm Benedykta XVI co do jego przyszłości, stwierdził szef papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji.
Wydaje się, że nic nie uszło dociekliwości Zewalda, który chce wejść nawet w najdrobniejsze szczegóły osobistego życia papieża, dotyka poważnych pytań współczesnej teologii, a także wydarzeń politycznych czy tematów, które pojawiają się dziś w debatach publicznych. Widzimy papieża, który nie cofa się przed żadnym pytaniem, lecz wszystko chce wyjaśnić prostym językiem, ale nie powierzchownym, i chętnie przystaje na prowokacje zawarte w wielu pytaniach. Jednakże redukowanie całego wywiadu do kilku zdań wyjętych z kontekstu i z całości myśli Benedykta XVI jest obrazą inteligencji tego papieża i instrumentalizacją jego słów.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji odniósł się tym samym do zamieszania, jakie wywołało na całym świecie opublikowanie przez L'Osservatore Romano kilku krótkich, wyrwanych z kontekstu fragmentów wywiadu. Szczególne poruszenie wywołały słowa, które sugerowały, że papież zmienił nauczanie Kościoła w sprawie prezerwatyw. W rzeczywistości, zauważył arcybiskup Fisichella, w książkowym wywiadzie Benedykt XVI wyjaśnia tę kwestię bardzo szczegółowo, zgodnie z obowiązującym magisterium, i tak należy to odczytywać. Z fragmentu opublikowanego przez Watykański Dziennik, a za nim cytowanego przez większość światowych mediów, dowiadujemy się jedynie, że stosowanie prezerwatywy może być niekiedy uzasadnione.
Odnosząc się do tej kwestii, watykański rzecznik przyznał, że rozmawiał na ten temat z papieżem. W rozumieniu papieskich słów kluczowe jest pojęcie dojrzewania do odpowiedzialności, zaznaczył ksiądz Federico Lombardi.
Istotą rzeczy jest tu pierwszy krok w kierunku odpowiedzialności, zdanie sobie sprawy z zagrożenia, na jakie narażam drugiego człowieka. Choć Benedykt XVI użył jako przykładu męskiej prostytutki, nie ma tu znaczenia, czy robi to mężczyzna, kobieta czy transseksualista. Myślę, że możemy być wdzięczni papieżowi za odwagę komunikacji. Starał się bowiem mówić językiem dostępnym dla wszystkich, chciał podjąć wiele różnych kwestii, choć wiedział, że może to wzbudzić dyskusję i że może być źle zrozumiany. Uczynił to, bo chciał pokazać, że Kościołowi i jemu samemu nie są obce żadne problemy dzisiejszego świata.
Uczestniczący w prezentacji książki Peter Zewald stwierdził, że rozgłos, jaki nadano kontrowersjom wokół prezerwatywy, świadczy o kryzysie współczesnego dziennikarstwa. W tej książce podjęliśmy szereg istotnych kwestii, bardzo ważnych dla współczesnego, rozpadającego się świata. A dziś pół ludzkości dyskutuje jedynie o prezerwatywie. Nie wydaje się wam to śmieszne czy wręcz upokarzające? Pytał kolegów po fachu Zewald.
Arcybiskup Fisichella zwrócił z kolei uwagę, że opublikowany dziś wywiad odsłania też osobistą wiarę Benedykta XVI. Odniósł się tu do słów, w których papież opisuje swą postawę po wyborze na stolicę Piotrową. Odkąd mnie wybrano, potrafię powiedzieć tylko tyle. Cóż to ze mną czynisz, Boże? Teraz już ty bierzesz za to odpowiedzialność. Musisz mnie poprowadzić, ja nie potrafię. Jeśli mnie tu chciałeś, to musisz mi pomóc. W przekonaniu szefa Watykańskiej Dykasterii do spraw nowej ewangelizacji słowa te świadczą o całkowitym zawierzeniu papieża. Benedykt XVI jest niczym ubogi żebrak przed Bogiem, zaznaczył arcybiskup Fisichella.
Po zakończeniu prezentacji jej uczestnicy udali się wraz z Peterem Zewaldem do Benedykta XVI, aby przekazać mu wydaną dziś książkę wraz z pierwszymi tłumaczeniami.
Ponad 600 przedstawicieli prawosławnej społeczności Kaliningradu wystąpiło z listem otwartym, w którym oskarżają miejscowych katolików o chęć przeciągania wiernych prawosławnych do swojego wyznania. Faktyczny zarzut prozelityzmu formułują w oparciu o postulat zwrotu katolickiego kościoła świętej rodziny po oddaniu go przez Dumę Okręgową rosyjskiemu prawosławiu. List otwarty świeckich prawosławnych, utrzymany w ostrym tonie, jest odpowiedzią na list rosyjskich świeckich katolików do patriarchy Cyryla.
Wydaje się, że oświadczenie świeckich katolików jest pierwszą w historii Nowej Rosji deklaracją o misyjnych zamiarach katolicyzmu w naszym kraju. Jak wytłumaczyć fakt, że wyznanie określające siebie mniejszością chce rozszerzać swoją obecność podobnie jak Kościół prawosławny? Czytamy w liście prawosławnych wiernych Kaliningradu. Twierdzą oni, że nie ma podstaw prawnych do zwrotu katolikom kirchy, jak tu się mówi, świętej rodziny, gdyż nikt nie odbierał go właścicielom. Naród wyzwolicieli zdobywców rozpoczął na ziemiach byłych Prus historię z czystego kąta. Powyższa argumentacja nie dziwiłaby w czasach Związku Radzieckiego, ale teraz, kiedy Rosja deklaruje swoje dążenie do demokracji i razem z rosyjskim prawosławiem odcina się od, delikatnie mówiąc, totalitarnych praktyk, takie uzasadnianie swoich racji przypomina retorykę dopiero co podobno zakończonej epoki historycznej. Kontynuując ten styl, przypomnieć należy, że wśród tych wyzwolicieli byli również wyznawcy katolicyzmu. Zarzut, że katolicy posiadają już jeden kościół, świętego Wojciecha, i nie potrzeba im innego, przemilcza fakt, że w Kaliningradzie istnieje inna parafia katolicka, właśnie pod wezwaniem świętej rodziny, której wspólnota spotyka się w drewnianym zastępczym baraku. Odzyskanie budynku dawnego kościoła, obecnie Filharmonii, bardzo pomogłoby wiernym z tej parafii. Aroganckie proponowanie katolikom udziału w budowie nowego budynku Filharmonii, a po jej przeniesieniu z kirchy umożliwienie rozpatrzenia ewentualnego użytkowania budynku kościoła świętej rodziny za zgodą nowego właściciela zdumiewa. Zgodnie z uchwalonym w ostatni piątek prawem o zwrocie mienia kościelnego, zagrabionego w czasach komunizmu, katolicy w Kaliningradzie odzyskaliby swój kościół, ale pośpieszna i raczej zamierzona decyzja miejscowej Dumy Okręgowej uprzedziła tę możliwość ze szkodą dla wiernych parafii świętej rodziny w Kaliningradzie. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W studiu Radia Watykańskiego gościmy misjonarza z Syberii, ojca Stanisława Pomykałę, jezuitę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze, od 20 lat ojciec pracuje już na Syberii. Jak zmienił się tamten kościół? Jakie są wyzwania przed nim stojące?
To prawda, ja jestem misjonarzem, ale jest to specyficzne misjonarskie służenie, dlatego że ja przyjechałem do kraju, który jest jednak krajem chrześcijańskim. Jest tam wielka tradycja kościoła prawosławnego. Są też inne mniejsze wspólnoty kościelne pochodzące z protestantyzmu, jak na przykład baptyści czy wspólnoty luterańskie. No i oczywiście są katolicy, byli zawsze tam już od wieków i są do dzisiaj. I Kościół prawosławny, i te wspólnoty, o których mówię, one są wszystkie w tej chwili bardzo misjonarskie, ponieważ po 80 latach blisko prześladowań, niszczenia kościoła, one muszą się odradzać z popiołów. Muszą rzeczywiście być świadkami Chrystusa, świadkami Ewangelii. Nie zawsze umieją być świadkami, którym można wierzyć, ponieważ są podzieleni.
Wiarygodnymi.
Wiarygodnymi. Właśnie ta wiarygodność, ona cierpi bardzo dużo z tego powodu, że jesteśmy podzieleni. I te podziały są na różnych poziomach, i zewnętrznych, takich typu organizacyjnego, kościelnego, ale też i wewnętrznie, poprzez mentalność, poprzez uprzedzenia, poprzez różne formy podejrzliwości. I to jest największy problem. I z rozwiązaniem tego problemu są największe też wyzwania stojące przed nami i potrzeby. Myślę, że jest wielkim znakiem nadziei to, co się dzieje teraz w Polsce w relacjach prawosławno-katolickich i katolicko-prawosławnych z Kościołem prawosławnym w Rosji. te znaki wchodzenia na drogę pojednania, które już się dokonały, mówią bardzo dużo i uważam, że jeżeli Kościół katolicki wejdzie na drogę pojednania z Kościołem prawosławnym i Kościół prawosławny pojedna się z Kościołem katolickim, wchodząc na tę drogę na razie, bo to nie można przeskoczyć pewnych etapów, ale jednak chodzi tu o pojednanie prawdziwe, to od tego pojednania zależy pojednanie ogólne prawosławno-katolickie i katolicko-prawosławne. Kościół prawosławny w Rosji odgrywa już i będzie odgrywał coraz większą rolę i zależnie od tego, jak właśnie to pojednanie, takie archetypiczne można powiedzieć, między Kościołem katolickim, polskim właśnie i rosyjskim prawosławiem, jak to pojednanie się dokona, od tego zależy w dużej mierze ogólnoprawosławne, ogólnokatolickie pojednanie. Dlatego, że jednak Polska ze względów geopolitycznych i historycznych ma sprawy do załatwienia i do przebaczenia i do przeżycia jeszcze z Rosją i na odwrót też, i Rosja z nami. I w związku z tym tylko na podstawie tego pojednania będzie można stworzyć nowe fundamenty duchowe, a wiadomo, że jednak duchowość i duchowe fundamenty są początkiem rozwoju i społeczeństwa, i polityki nowej, i ekonomii, i kultury, i wszystkiego. I ja uważam osobiście, że nie jest możliwe w krajach wschodnich, takich jak Rosja, Białoruś, Ukraina, zbudować nowego społeczeństwa demokratycznego, wolnego, pełnego, dynamicznego, które się rozwija, bez duchowego odrodzenia. A duchowe odrodzenie jest niemożliwe bez pojednania katolicko-prawosławnego i prawosławno-katolickiego. Jeżeli my tego nie zrobimy, to ani Kościół prawosławny nie będzie się mógł naprawdę dobrze rozwijać, ani Kościół katolicki, dlatego że Bóg nie jest ani prawosławny, ani katolicki. Bóg jest Bóg, On jest wolny, On jest niezależny, jest Panem i my nie możemy robić z Niego swojego przyjaciela i wroga kogoś drugiego. A z chwilą, kiedy my nie jesteśmy pojednani, to my, służąc naszemu Bogu, staramy się z Niego zrobić naszego przyjaciela i wroga naszego wroga. A Bóg na to nie idzie. I jedyną drogą, żebyśmy mogli stać się świadkami wiarygodnymi, jest właśnie to pojednanie. I Polska, jak już powiedziałem, ze względów geopolitycznych, historycznych, ma tu jedyną do spełnienia rolę i tego nie załatwią ni Niemcy, ni Francja, ni Włosi, bo Polacy tę historię przeżyli. Polacy mają rzeczy, z których się powinni rozliczyć przed Bogiem, przed ludźmi, przed samym sobą. To samo i Rosjanie. Jeżeli my wejdziemy na drogę pojednania, to będzie początek nowego w skali światowej, bo jednak i Kościół prawosławny, i Kościół katolicki razem one ogarniają i mogą rzeczywiście objąć cały świat.
Czyli te wizyty przedstawicieli Patriarchatu Moskiewskiego w Warszawie, ten wspólny dokument o pojednaniu może być dobrym początkiem.
Ja uważam, że trzeba się bardzo dużo modlić, jest bardzo dużo problemów i nie trzeba zaczynać od historii, rozwiązywać problemów historycznych czy jakichś innych, politycznych czy i tak dalej, bo ani historia, ani polityka same nie są zdolne do żadnego pojednania. Oni w ogóle nie wiedzą, co to jest pojednanie. Pojednanie to jest pojęcie religijne, duchowe, wyrosłe z chrześcijańskiego doświadczenia wiary i z chrześcijańskiego rozumienia Boga. I jeżeli my wejdziemy na tę drogę pojednania, Bogu się rozwiążą ręce i to będzie błogosławieństwo niezwykłe dla Kościoła prawosławnego i dla Kościoła katolickiego, z tym, że Kościół prawosławny w Rosji jest dominującym i on zawsze będzie tak grał pierwszorzędną rolę i bez jego rozwoju, bez jego wzrostu, bez jego duchowej siły Rosja się nie odrodzi. I żadna partia temu nie pomoże, żadne programy polityczne, ni społeczne, ni ekonomiczne. Logika jest taka, że Rosji jest potrzebny silny Kościół prawosławny, a silny Kościół prawosławny paradoksalnie nie może być silny, dopóki się nie pojedna z Kościołem katolickim, ponieważ tylko wtedy on ma wolną relację z Bogiem, że on nie robi ze swojego Boga wroga tych, którzy są jego wrogami. Dlatego to jest niesłychanie delikatny moment i jest wielu prawosławnych, którzy to rozumieją, że to pojednanie katolicko-prawosławne i prawosławno-katolickie to nie jest problem taktyki, strategii. To jest pewne duchowe, religijne wyzwanie, przed którym stoimy i za które odpowiadamy przed Bogiem. I od którego zależy Boże błogosławieństwo i Boża łaska, tak dla prawosławnych, jak i katolików, a poprzez prawosławnych katolików dla całego świata.
Jakie sygnały wysyła Patriarchat Moskiewski do swoich wyznawców na terenie Rosji?
Myślę, że w tej chwili z nowym patriarchą Kiryłem zmieniła się trochę atmosfera, ponieważ patriarcha Kirył już wcześniej znał dosyć dobrze Kościół katolicki. W nim nie ma lęku przed katolikami, on zna ich i siłę, i słabość. i dlatego jest bardziej wolny. Dla mnie takim pozytywnym znakiem jest to, że w zeszłym roku byłem w Irkucku na takiej pasterskiej konferencji i na tę konferencję biskup zaprosił prawosławnego księdza z kurii ichniejszej, to uprawlenie po rosyjsku, i przez 2,5 godziny rozmawialiśmy na temat prawosławia, naszych relacji z prawosławiem i prawosławia z nami i widzieliśmy, że to nam bardzo dobrze robi. Byliśmy niezwykle szczerzy, otwarci, widzieliśmy to, co naprawdę jest, ale po tym spotkaniu wszyscy my i on też byliśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ czuliśmy się, że my stoimy przed Bogiem i że dzięki temu Bóg może zacząć grać pierwszą rolę w Rosji. Nie my i nie prawosławie i nie polityka taka czy inna, a Bóg. I jest wiele innych takich znaków w życiu codziennym, prostych, w relacjach między nami, gdzie ja czuję, że nie ma teraz takiego lęku przed katolikami, przed ich siłą organizacyjną, przed ich pieniędzmi, przed ich tam misjonarzami. To się zmienia i to jest dzięki Bogu. I to się powinno zmienić. To się tym bardziej zmieni, jeśli my znajdziemy dobrą formułę pojednania. Ja uważam, że w tej formule pojednania trzeba zaczynać nie od pojęć i nie od dokumentów wielkich, bo to przyjdzie na końcu, naprawdę. Trzeba zacząć od tego, żeby się starać być pożytecznymi nawzajem dla siebie. Wyjść z takiej logiki konfrontacji i mówienia drugiemu, w czym on jest gorszy ode mnie. Tylko trzeba wiedzieć, w czym on jest lepszy ode mnie. Jeżeli my, katolicy, potrafimy powiedzieć prawosławnym, w czym oni są lepsi od nas, bo są lepsi w wielu rzeczach, im będzie łatwiej powiedzieć, czym w niej jesteśmy lepsi. I wtedy to dobro, w czym oni są lepsi, stanie się naszym dobrem i nasze dobro ich dobrem. I to jest niezwykle ważne. Ja to nazywam z logiki konfrontacji wejść w logikę otwarcia, przyjęcia. I pierwszym krokiem przyjęcia to jest zobaczyć to dobro w drugim, które jest, żeby to dobro się rozwijało. I dopiero potem z tego się urodzi szacunek. Bez szacunku nie ma pojednania i nie ma dobrych dokumentów, nie ma niczego, ni dobrej polityki, niczego bez szacunku nie ma. Ale do szacunku trzeba dojrzeć. I do szacunku się dojdzie właśnie poprzez to wychodzenie z tej logiki konfrontacji i przyjęcie drugiego, widzenie dobra w nim, bycia pożytecznym dla niego. I jak drugi człowiek czy druga wspólnota odkrywa, że we mnie znajduje pożytek i ja znajduję w niej, to my spontanicznie zaczynamy szanować jedni drugich. I dopiero kiedy przyjdziemy do tego szacunku, na końcu zacznie się prawdziwy dialog. I właśnie wychodząc z tej logiki konfrontacji, starając się być pożytecznymi, przychodząc do szacunku, my pomalutku znajdziemy i przebaczenie, i jedność, i wzajemną pomoc, taką prawdziwą już, która jest miłością. I wtedy my odblokujemy, że tak powiem, Bożą łaskę. Bóg nie będzie rozdzielony między nas i prawosławnych, między nas i prawosławnych i protestantów, między nas i Żydów i tak dalej, tylko Bóg będzie mógł być jednym Bogiem dla wszystkich, przez nasze pojednanie.
Czy także władze rosyjskie zmieniły swoje nastawienie do misjonarzy obcokrajowców?
To zależy dużo od konkretnych podmiotów władzy w regionach, bo tych regionów jest ponad 80 u nas. Oczywiście są pewne ogólne rzeczy, na przykład problem pozwolenia na życie w Rosji pracy, tak zwane witnażytelstwo. Tu jest problem rozwiązany ze strony, tak powiem, federalnej bardzo dobrze. To jest dokument, który pozwala człowiekowi tam pracować, żyć. Ja z nim mogę wyjechać, wrócić. Są czasami problemy w różnych regionach, że nie dają tego widu na żytelstwo, czy to jeszcze jest niedopracowane, ale te wzajemne relacje na poziomie lokalnym, one wynikają zawsze z dwóch stron. I trzeba mądrości pewnej, cierpliwości i z naszej strony, i z ich. I trzeba umieć się dogadywać, umieć siąść, umieć wrócić do problemu, po prostu być w dialogu. I myślę, że jeżeli wejdziemy na tę drogę, to jest pewien proces historyczny. Z punktu widzenia formalnego, prawnego, na przykład jeżeli by wszyscy księża katolicy czy siostry mieli ten wit na życielstwo, to jest idealne wyjście. I powinni je mieć. No nie wszyscy mają, nie wszyscy potrafią to załatwić na miejscu, w lokalnych różnych wspólnotach. I tu jest problem. Ale to z punktu widzenia prawnego, państwowego, to jest do załatwienia. Teraz potrzebny są ten faktor ludzki, wspólnotowy, gdzie trzeba umieć po prostu wejść w dialog i uczyć się być pożytecznymi nawzajem, jak ja to powiedziałem wcześniej.
Moim i Państwa gościem był ksiądz Stanisław Pomykała, jezuita, pracujący od 20 lat na Syberii. Bardzo dziękujemy za podzielenie się z nami wieloma ciekawymi tematami.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.